To jest poranek w NET, godzina 8.51, Warszawa 87.8, Kraków 95.2, wnet.fm. Oczywiście też jeszcze chwilę poranek w NET trwa, gdzieś tam już szykuje się Miloch, Curtis i strefa chaosu. Chaos opanuje Radio Wnet, ale zanim opanuje, to jeszcze uporządkujemy parę spraw z polityki zagranicznej. W studiu kolejny gość, pani Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czyli zajmiemy się polityką niemiecką. Może zacznijmy od polityki zagranicznej.
Polityki zagranicznej Niemiec. Proszę państwa, Niemcy 1 kwietnia objęły przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i dzisiaj Heiko Maas, czyli szef niemieckiej dyplomacji, będzie miał takie wystąpienie w Radzie Bezpieczeństwa i to wystąpienie będzie dotyczyło przemocy seksualnej jako narzędzia wojny. I taką ciekawostką jest to, że Heiko Maas tutaj podpiera się również autorytetem znanej aktorki Angeliny Jolie, która od lat angażuje się w pracę na rzecz, w taką misję na rzecz uświadamiania społeczeństwa, że ta przemoc seksualna to jest coś, co powinniśmy oczywiście zwalczać, o czym powinno się dużo mówić. I Heiko Maas razem z Angeliną Jolie napisali nawet dla Washington Post taki artykuł dotyczący właśnie tego zagrożenia, bo tu nie mówimy tylko o przemocy seksualnej wobec kobiet, ale również wobec mężczyzn, wobec chłopców, wobec dzieci. Jest przypadek Nigerii, jest przypadek Konga, ale też oczywiście to, co się dzieje w Syrii, Afganistan, więc dzisiaj Heiko Maas na ten temat będzie mówił i Niemcy są może zadowolone, to niewłaściwe słowo, ale myślę, że na pewno czują pewną satysfakcję, że mogą w taki sposób dosyć mocno zaakcentować to swoje przewodnictwo w Radzie ONZ. Oni tam jeszcze poza sprawami przestępstw seksualnych jeszcze będą omawiać kwestie klimatu. Takie mają zamiary, jeżeli chodzi o pracę, o agendę tego swojego przewodnictwa w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa. I mam wrażenie, że jednak ta kwestia seksualnych przestępstw i wykorzystywania właśnie tej przewagi, powiedzmy, również nad kobietami. Ja nie mówię tutaj o genderze, to są zupełnie inne sprawy, ale po prostu takie zwykłe sprawy, jakie dzieją się niestety podczas każdej wojny. To jest ważna sprawa dla Niemiec i to wsparcie amerykańskiej aktorki na pewno Niemcom pomoże. Heiko Maas ma w ogóle za sobą dosyć trudny czas, ponieważ on w Wielkanoc był na Maderze, tam gdzie doszło do tego nieszczęśliwego wypadku, gdzie zginęło 29 turystów z Niemiec podczas tej katastrofy autokaru. Więc on ma teraz ręce pełne roboty, jeżeli chodzi o Sri Lankę, o zamachy.
No właśnie chciałem zapytać, czy niemieckie media tu jakoś zauważyły tak bardziej to, co się wydarzyło na Sri Lance?
To znaczy jak najbardziej. Niemcy to zauważyli i mało tego, zauważyli to politycy niemieccy, którzy zazwyczaj bardzo powściągliwie podchodzą do kwestii chrześcijaństwa, ponieważ dużo się w Niemczech mówi o dyskryminacji mniejszości religijnych, o dyskryminacji wyznawców islamu, natomiast jeżeli chodzi o chrześcijan, to jest to raczej temat taki niepopularny, który w pewnym sensie zostawiono również do zagospodarowania partiom uważanym za skrajnie prawicowe w Niemczech.
Ten temat przed chwilą wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski, mówił o tym, jak właśnie to chrześcijaństwo jest spychane w Parlamencie Europejskim, jak nawet takie wydarzenia o tak symbolicznej, silnej mocy, jak pożar w katedrze Notre Dame, raczej spowodowały takie refleksje historyczno-muzealne, a nie metafizyczne. A jak jest w niemieckiej polityce?
Ja bym się inaczej nie do końca zgodziła, ponieważ są politycy w Niemczech, którzy nie ukrywają tego, że są chrześcijanami, że są katolikami. Ja bym podała tutaj na przykład przykład Volkera Kaudera. To jest polityk CDU, który stał na czele frakcji CDU-CSU w Bundestagu. Zastąpił go pan Rolf Brinkhaus jakiś czas temu, co było odczytywane jako taka wolta w stosunku do Angeli Merkel, ponieważ Volker Kauder przez kilkanaście lat z namaszczenia Angeli Merkel pełni swoją funkcję. I Volker Kauder to jest człowiek, który od wielu, wielu lat angażuje się na przykład w pomoc chrześcijanom, czyli tym chrześcijanom prześladowanym w różnych państwach. I on bardzo często o tym mówi, angażuje się społecznie, więc są też ludzie nie w samej CDU-CSU, ale też w innych partiach, którzy jednak dostrzegają problem prześladowania chrześcijan i również potrafią o tym mówić i coś sensownego z tym robić. Natomiast to, co się wydarzyło w niemieckiej polityce po zamachach na Sri Lance, to przede wszystkim mam wrażenie taki może nie wzrost świadomości, to może za dużo powiedziane, trzeba troszeczkę odczekać. Nie chciałabym tutaj na wyrost jakoś prognozować się jakiegoś niesamowitego ruszenia sumień, ale na pewno niemieckie media i niemieccy politycy zastanawiają się nad tym, że to jest istotnie problem i że to jest problem, który może dotyczyć również samych Niemiec, ponieważ Niemcy są państwem już wieletnicznym. Są państwem, do którego w dalszym ciągu ściągają imigranci, uchodźcy z różnych części świata i są to, nie ukrywajmy, części świata zdominowane przez muzułmanów, więc Niemcy na swoim terenie już dzisiaj mają pewne problemy, których nie miały jeszcze 30 lat temu. Również na tle religijnym.
A ta kwestia uchodźców, kwestia imigrantów, czy ona w tej chwili ma swoje miejsce w debacie publicznej, czy cały czas jest przedmiotem sporu, czy tutaj, jeśli chodzi o ten bilans, który co jakiś czas pojawia się rządów pani kanclerz Angeli Merkel, czy pojawiają się na ten temat jakieś nowe głosy?
To się wszystko troszeczkę uspokoiło. Wynika to z prostego faktu. Do tej pory, jeszcze w zeszłym roku, pamiętają państwo zapewne Horsta Seehofera, szefa CSU, takiego jowialnego Bawarczyka, który spierał się z Angelą Merkel o kształt polityki imigracyjnej. I Seehofer słynął z tego, że potrafił zawsze w nieodpowiednim momencie powiedzieć coś, co bardzo szkodziło Angeli Merkel, ale nie tylko Angeli Merkel, bo jak się później okazało, z pewnych analiz, sondaży, CSU również straciła na tym, że wywoływała pewne spory wokół polityki imigracyjnej. I co się stało? Mamy teraz Annegret Kramp-Karrenbauer na czele CDU, Markus Söder zastąpił Horsta Seehofera i Annegret Kramp-Karrenbauer i Markus Söder świetnie się dogadują. Nie sądzę, żeby to była jakaś przyjaźń i żeby razem, nie wiem, urządzali grilla. Natomiast na pewno jest to z punktu widzenia polityki realnej dobre posunięcie. Im ciszej nad sprawami imigracji, tym lepiej dla chadeków po prostu. I tutaj przyjęto bardzo pragmatyczne założenie, że jeżeli nie będziemy się kłócić o te kwestie, nawet jeżeli oczywiście spór wewnątrz jest, to nie mam wątpliwości co do tego, że oni się po prostu kłócą wewnętrznie o tą politykę imigracyjną. Natomiast na zewnątrz przyjęto taką strategię, że jak najciszej nad tą trumną.
A czy wiadomo, co się w tej chwili dzieje, jeśli chodzi o tych uchodźców, którzy w Niemczech są? Czy są, dochodzą jakieś ciekawe procesy, czy tam dochodzi do jakichś trudności, jeśli chodzi o ich integrację?
Tak, trudności z integracją oczywiście istnieją. Wynika to przede wszystkim z tego, że są to ludzie, którzy nie mówią w języku autochtonów, nie znają języka niemieckiego. Język niemiecki jest językiem dosyć trudnym i jeżeli ma się w głowie na przykład strukturę języka arabskiego, trudno jest się przestawić na język indoeuropejski i w jakimś stopniu go opanować. Znaczy, ja znam ludzi, którzy przyjechali do Niemiec z różnych części świata, spoza Europy i owszem, są wśród nich ludzie, którzy fantastycznie mówią po niemiecku, ale to jest kwestia 20-letniej praktyki na przykład i pełnej woli do integracji, do takiej wręcz adaptacji ze społeczeństwem niemieckim. Natomiast w przypadku tej fali imigracyjnej od 2015 roku, to są głównie ludzie, którzy, mam wrażenie, postanowili przeczekać. Oni nie do końca jeszcze rozumieją chyba, w jakiej sytuacji się znaleźli i przeczekać, ewentualnie wtopić się w kolejne getto i stać się częścią społeczeństwa równoległego, które w Niemczech istnieje za sprawą mniejszości tureckiej. Choć tutaj w przypadku Turków też trzeba oddać im sprawiedliwość, że wielu Turków angażuje się na przykład politycznie w Niemczech i to za sprawą na przykład Partii Zielonych. Natomiast myślę, że poczekamy, aż Syryjczycy, obywatele Iraku, którzy przybyli do Niemiec od 2015 roku, że oni zaczną się jakoś angażować i czuć się częścią tego społeczeństwa niemieckiego po prostu.
Nie ma żadnego ruchu w drugą stronę? Nie ma jakiejś tendencji do tego, żeby na przykład wracać?
Owszem, są takie tendencje, nawet są to ruchy, projekty finansowane przez rząd federalny i jest taki program, który zakłada, że każdy, kto dobrowolnie będzie chciał opuścić Niemcy, otrzyma pewną pomoc finansową. Jest to pomoc finansowa w granicach 1200 euro na osobę, a na rodzinę 3,5 tysiąca euro i można dostać taką pomoc, jeżeli zadeklaruje się, że wyjedzie się z Niemiec i już się po prostu do tych Niemiec nie wróci. I z tej pomocy korzysta sporo ludzi. Tutaj mam nawet statystyki od 2015 roku. Na przykład 165 Syryjczyków, no to nie jest dużo, wyjechało do innych państw, czyli nie do Syrii, ale na przykład skorzystało z tej pomocy, żeby wyjechać gdzieś w inne miejsce. Natomiast od 2018 roku, patrząc tak całkowicie, jeżeli chodzi o Syryjczyków, to 466 osób wyjechało w pierwszym kwartale, a później dołączyło do nich w 2019 roku 77 osób. Więc to nie są jakieś powalające liczby. Co jest jednak ciekawe, z tej pomocy finansowej, żeby wrócić do ojczyzny, skorzystali na przykład obywatele Rosji bardzo tłumnie i to jest 1371 osób, czyli więcej na przykład osób z Rosji, z korzeniami rosyjskimi wyjechało do Rosji, niż na przykład Syryjczyków do Syrii z powrotem, co no w sumie trudno się dziwić. Tutaj ktoś bardzo logicznie skorzystał z pomocy finansowej państwa.
Ale obywatele Rosji to jest kto? Przepraszam, Niemcy nadwożańscy postanowili jednak wrócić do matuszki Rosji, czy kto?
Nie ma tutaj niestety dokładnych informacji o pochodzeniu tych ludzi, ponieważ ja szukałam, nie znalazłam. Jest tylko napisane, że to są Rosjanie, którzy wrócili do ojczyzny. Więc no, pytanie brzmi, ja myślałam, że to jest program skierowany głównie jednak do tej, do imigrantów, do uchodźców, którzy przybyli do Niemiec z falą 2015 roku, a okazuje się, że jednak tak nie jest.
Były takie głosy, no bo oczywiście były głosy przerażenia, kiedy doszło do tej sprawy z uchodźcami, ale też były głosy takie triumfalne ze strony niektórych przedstawicieli lewicy, że oto mamy wreszcie to prawdziwe, postnarodowe, wielokulturowe społeczeństwo. Czy tego typu entuzjastyczne głosy pojawiają się nadal?
Nie pojawiają się, ponieważ zbliżają się wybory do Europarlamentu. Zbliżają się też jesienne wybory do Landtagów na wschodzie Niemiec. I taka retoryka absolutnie nie może się przebić. To znaczy, nawet ja bym chciała zauważyć, że Zieloni, którzy słyną z tego, że są partią proimigrancką i jako taka partia również przedstawiają się w mediach, zmienili ton. Zmienili ton, ponieważ myślą całkiem poważnie o tym, żeby współrządzić Niemcami, żeby na przykład ten element SPD, który jest coraz bardziej niepewny, zastąpić i stanąć przy boku na przykład chadeków i jakoś z takiej partii wiecznie opozycyjnej, czy z małymi wyjątkami, stać się jednak partią rządzącą. I takim jednym z przykładów na to, jak Zieloni na przykład zmieniają swoją jakby taką pozycję w sprawach kluczowych dla Niemiec, jest taki dokument, który podpisały dwie panie z Bundestagu z ramienia z Zielonych, czyli panie postępowe, które zauważają na przykład, że przestępstwa na tle seksualnym popełniane w Niemczech przez imigrantów są popełniane z pewnych określonych pobudek i one tam wspominają o patriarchacie, o wrogości wobec kobiet, o jakimś tam autorytaryzmie, czyli wszystko w zasadzie, co ten cały pakiet pojawia się, który mamy w przypadku ideologii gender. Natomiast one mówią, że to nie chodzi o gender, tylko po prostu takie tupnięcie nogą, że panowie, rozumiemy, że tutaj przyjechaliście, wyznajcie islam, ale musicie się trzymać naszych reguł. Ja jestem ciekawa, do czego to doprowadzi. Zieloni troszeczkę skręcają w prawo, bym powiedziała. To jest taki bardzo leciutki skręt pod publiczkę na pewno. Ale jest to jakiś taki, no myślę, ciekawy trend, który warto obserwować.
Tutaj kiedyś profesor Krzysztof Miszczak powiedział na antenie, że Zieloni właściwie stają się partią konserwatywną. Nie chodziło o sens ideowy, tylko raczej takie, że to jest partia, która chce zachowania tej socjalnej, lewicującej Bundesrepubliki rodem 68 roku, jaka no jest w tej chwili jeszcze wciąż.
Tak, zresztą pojawienie się AfD na scenie politycznej Niemiec wymusiła na partiach taką też rewizję i programów, i podejścia do kwestii społecznych. Więc na pewno zieloni to z tej takiej właśnie partii zamszowych butów i sztruksowych spodni stała się partią, która dociera zdecydowanie do środka Niemiec. Zresztą to było widać też po ostatnich wyborach do lokalnych landtagów, że zieloni stali się taką partią, która jest postrzegana nawet przez wyborców, którzy głosowali do tej pory w konserwatywnych partiach i na przykład ich wybór padał na CDU, CSU. Nagle ten elektorat teoretycznie żelazny chadecki zaczął przepływać do zielonych, więc to też ma jakieś swoje uzasadnienie. Tłumaczono to też w ten sposób, że zieloni nie mieszają się w spory polityczne, że potrafią bardziej merytorycznie podejść do pewnych tematów. Myślę, że to jest raczej kwestia takiej bardzo przemyślanej strategii, że lepiej się nie kłócić, zachować spokój. Jeżeli ma się powiedzieć coś głupiego, lepiej po prostu milczeć. I to jest chyba taka taktyka, która się opłaciła zielonym.
Tutaj wspomniała pani o tym, że Heiko Maas występuje na forum ONZ-u. Niemcy mówią o tym, że są właśnie krajem, który dba o wszelkiego typu ofiary, zajmują się taką miękką polityką, ale przecież Niemcy mają swoje bardzo twarde interesy, które realizują bardzo mocno i wbrew wielu różnym przeciwnościom, chociażby Nord Stream. Czy tutaj w tej materii coś na przykład może się zmienić, kiedy zieloni wejdą do rządu?
Nie sądzę, by się coś zmieniło. To znaczy zieloni słyną z tego, że są przeciwni Nord Streamowi. I o tym się mówi od lat. I czy to mówi pan Butikofer, który jest w Parlamencie Europejskim od wielu, wielu lat, zielony. Czy to mówią, nie wiem, Cem Özdemir na przykład, który teraz troszeczkę już w cień się usunął, ale kiedyś był jednym z takich liderów zielonych. To jednak, jeżeli dochodzi się do władzy i realnie myśli się o tym, żeby przy tej władzy się utrzymać, nie rok, nie dwa, tylko troszeczkę dłużej, no to pewnie trzeba zacząć podjąć grę, którą się zastało. I tak jak dzisiaj Annegret Kramp-Karrenbauer mówi o tym, że ona nie jest sercem za Nord Streamem. Były takie jej wypowiedzi, co interpretowano na wyrost jako próbę odcięcia się od polityki Angeli Merkel. Nie, to nie była próba odcięcia się od polityki Angeli Merkel, tylko po prostu zagranie kolejne taktyczne na zasadzie ja się dystansuję od tego projektu. To nie jest coś, co ja bym sama przeprowadziła i Gerhard Schröder tutaj absolutnie, powiedzmy, zapędził Niemcy w kozi róg. To je też można polemizować oczywiście. Tylko to jest właśnie tak, że z jednej strony ja się dystansuję, a z drugiej strony muszę w to grać, ponieważ sprawy zaszły za daleko, są podpisane kontrakty, bardzo dużo pieniędzy wydano na ten projekt, dużo niemieckich firm jest zaangażowanych i tak dalej, więc nie spodziewałabym się absolutnie takiej sytuacji, że jeżeli zielonym uda się dojść do władzy i uda im się stworzyć na przykład koalicję z HDK-ami w przyszłym rządzie, że nagle zacznie się jakaś niesamowita wolta. Tutaj Niemcy są jednak pragmatyczni, niezależnie od barw.
Zakończmy w takim razie oczywiście sprawami polskimi z naszego punktu widzenia Rzeczypospolitej. Czy powinniśmy sobie życzyć jakiegoś takiego, a nie innego kształtu na przykład niemieckiej koalicji? Czy polityka wobec Niemiec, wobec Polski na przykład, pewien dystans wobec rządów prawicowych będzie niezależny od tego, kto tam będzie przy władzy?
To będzie niezależne od tego, kto będzie przy władzy. Nawet zakładając taki scenariusz, że kiedyś AfD obejmie stery w Niemczech i zacznie rządzić, w co nie wierzę dzisiaj, to AfD również nie ma zbieżnych interesów z interesem polskim. To są tylko i wyłącznie jakieś bardzo powierzchowne elementy, które czasem wydają nam się bliższe niż te proponowane przez HDK-ów czy przez SPD. Natomiast trzeba pamiętać, że Niemcy jako państwo zawsze dbają o swój interes. Robią to oczywiście różnymi metodami, ale zawsze ten interes państwa niemieckiego jest na pierwszym planie i dla nas powinien być najważniejszy interes państwa polskiego. I tyle, tu nie ma przyjaciół.
Nie ma przyjaciół, to byłaby bardzo dobra puenta, ale jeszcze jedno pytanie zadam, czyli te słowa, które żeśmy sami zresztą słyszeli od polityka Alternative für Deutschland, który mówił, że właściwie to oni szukają jakiegoś kontaktu tutaj z Prawem i Sprawiedliwością, że to PiS pozostaje tak nieco sceptyczne wobec ich prób nawiązania kontaktu, to jest tylko taki, rozumiem, ozdobnik polityczny.
Być może. No, na pewno AfD jest zainteresowane tym, żeby żeby tutaj nawiązać jakieś kontakty, ponieważ jest to partia jednak w miarę nowa i to, co udało się poprzednikom, czyli HDK-om, czy SPD, czy Zielonym, którzy jednak mają kontakty w Polsce, ja bym sobie życzyła, żeby te kontakty były bardziej intensywne, ponieważ jeżeli one są bardziej intensywne, znaczy mam na myśli polityków polskich i niemieckich, to zawsze łatwiej później też dogadać się na forach większych, czy to Unii, czy w innych gremiach. Oczywiście dogadać się na takich zasadach, żeby to było dla nas dobre, a nie żeśmy grali zawsze rolę jakiegoś junior partnera. Natomiast AfD nie ma tych kontaktów i podejrzewam, że jeszcze długo nie będzie miało tych kontaktów. W Polsce jednak wśród polityków obserwuję taką świadomość, że to nie jest partia, z którą można się aż tak może układać czy przyjaźnić, ponieważ jej związki z Rosją i ta nieukrywana sympatia do Władimira Putina, no jest to niesamowitą przeszkodą. Zresztą polskie partie konserwatywne są, mam na myśli teraz akurat tutaj PiS, jest wyjątkiem na tej mapie partii postrzeganych jako prawicowe na tej mapie europejskiej. To właśnie ten element sympatii bądź dystansu, jeżeli chodzi o Rosję, o Moskwę, on tutaj nas bardzo różni.
I tak to jest, proszę Państwa, nawet jak się zaprasza kogoś na rozmowę o Niemczech, to tak czy inaczej Władimir Putin pojawić się
wyskoczy zawsze, tak, Władimir Putin.
On tak ma, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Godzina 9:12. Myślę, że Milo Kurtis już jest gotowy do wprowadzenia chaosu na antenie Radia Wnet. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Oldze Doleśniak-Karczuk, która była gościem ostatnim dzisiejszym poranku. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Proszę Państwa, audycję wydał Adrian Kowarzyk. Realizatorem był Paweł Chodyna. Jutro Poranek Wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński. Ja zapraszam Cię jeszcze o godzinie 12, o godzinie 16 po południe poprowadzi Łukasz Jankowski. Tak jak mówiłem, Magda Uchaniuk-Gadowska wróci za tydzień. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali. A zanim zapanuje chaos, to coś z tego brytyjskiego roka. Śpieszmy się kochać Brytyjczyków, póki jeszcze w tej Unii Europejskiej są. To będzie The Clash i Guns of Brixton.